Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu poświęconym sakramentowi małżeństwa. W ostatnim odcinku tego cyklu mówiliśmy o takich wstępnych, prawnych aspektach dotyczących pasterskiej troski i czynności poprzedzających zawarcie małżeństwa. Dzisiaj chciałbym ten temat kontynuować. Często spotykam ludzi, którzy zadają mi pytanie, czy do przyjęcia sakramentu małżeństwa, a więc w domyśle do jego ważności, konieczne jest przyjęcie innych sakramentów. A zatem mają tutaj ci ludzie na myśli chrzest, pierwszą komunię, sakrament pokuty i bierzmowanie. Jeśli chodzi o sakrament chrztu, to wydaje mi się to oczywiste. Sakrament chrztu jest bowiem bramą wszystkich sakramentów, jak mówi kodeks prawa kanonicznego. W związku z tym jego przyjęcie jest nieodzowne. Zresztą nie zaistnieje sakrament małżeństwa, jeśli jedna ze stron nie jest ochrzczona, a zatem obie strony muszą być ochrzczone. Oczywiście muszą także przyjąć pozostałe sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, a więc sakrament Eucharystii i sakrament bierzmowania. Prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego w kanonie 1065 powiada, że katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe, bez poważnej niedogodności. A zatem dostrzegamy w tym przepisie powinność. Zatem do zawarcia sakramentu małżeństwa konieczne jest uprzednie przyjęcie bierzmowania. Ale prawodawca daje tutaj pewną możliwość. Jeśli byłaby poważna niedogodność, to lepiej przyjąć sakrament małżeństwa bez bierzmowania, aniżeli nie przyjmować małżeństwa ze względu na to, że bierzmowania nie ma. Oczywiście o tej poważnej niedogodności, o której wspomina prawodawca w kodeksie, decyduje proboszcz. To on w jakiś sposób, także w ramach przygotowania do małżeństwa, powinien dokonać tych wszystkich starań, ażeby sakrament bierzmowania poprzedził sakrament małżeństwa. Gdzieś tam potocznie pomiędzy ludźmi w rozmowach słyszy się, że bierzmowanie nie jest potrzebne. Czasem niektórzy księża tak mówią. Proszę Państwa, sakrament bierzmowania jest sakramentem inicjacji, a więc sakramentem zapraszającym do wiary. I dlatego należy go przyjąć przed sakramentem małżeństwa i przed sakramentem kapłaństwa. Nie deprecjonujmy sakramentu bierzmowania, bo mam czasem takie wrażenie, że rzeczywiście w pewnych kręgach ten sakrament jest traktowany jako pewien dodatek, jako coś mało istotnego, zwłaszcza w kontekście też i sakramentu małżeństwa, który traktujemy w sposób bardzo doniosły. Natomiast rzeczywistość tego sakramentu jest bardzo ważna. Ja nie chciałbym już wnikać w jego istotę i w pewnym sensie konieczna do tego, by zawrzeć małżeństwo, chyba że jest poważna niedogodność. W tymże samym kanonie, ale w paragrafie drugim, prawodawca mówi następująco. Aby przyjąć owocnie sakrament małżeństwa, usilnie zaleca się, ażeby nupturienci przystąpili do sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii. Myślę, że nie muszę już komentować tego przepisu prawnego. Proszę zwrócić uwagę, że prawodawca wskazuje tutaj na owocność sakramentu małżeństwa, a więc sakrament pokuty i sakrament Najświętszej Eucharystii nie mają wpływu na ważność zgody małżeńskiej. Niemniej proszę pamiętać, pamiętać, że zgoda małżeńska może zaistnieć także pomiędzy osobami niewierzącymi, pomiędzy osobami nieochrzczonymi, ale wtedy nie będzie ona sakramentem. Natomiast w Kościele katolickim mówimy o sakramencie małżeństwa i w dużej mierze jego owocność zależy od sakramentu pokuty i Najświętszej Eucharystii. Dlatego też zaleca się, aby nupturjenci przed przyjęciem sakramentu małżeństwa skorzystali ze spowiedzi świętej. Zwykle są to dwie spowiedzi. Pierwsza zaraz po daniu na zapowiedzi, druga bezpośrednio przed przyjęciem, przed celebracją sakramentu małżeństwa. Niestety żyjemy w czasach, kiedy wierni, także katolicy, zamieszkują ze sobą na sposób małżeński przed ślubem, stąd wtedy dwie spowiedzi nie mają żadnego sensu. Dlatego też ta jedna, chociażby właśnie przed przyjęciem sakramentu małżeństwa, najlepiej w dniu jego zawarcia lub dzień przed. Taka jest praktyka i do takiej praktyki bardzo bym zachęcał. Myślę, że właściwym będzie stwierdzenie, iż przyjęcie sakramentu małżeństwa bez spowiedzi albo w grzechu ciężkim może mieć ogromny wpływ w sensie duchowym na całe małżeństwo. Proszę o tym pamiętać. I znowu, nie można lekceważyć sakramentu pokuty przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. Kodeks mówi, prawodawca w kodeksie mówi, usilnie się zaleca. A zatem przed zawarciem sakramentu małżeństwa idziemy do spowiedzi świętej i niech ta spowiedź będzie rzeczywiście głęboka, może i generalna, może z całego dotychczasowego życia, bo przecież przez sakrament małżeństwa dokonuje się bardzo wiele. A proszę też pamiętać, że w sakramencie pokuty człowiek dokonuje obrachunku z samym sobą, staje w prawdzie i ta prawda także jest potrzebna przed zawarciem małżeństwa. Zwróćmy uwagę na to, że zdarzają się, i mówię to z praktyki sądowej, którą posiadam, zdarzają się takie wnioski o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w których wierni mówią o tym, że zostali wprowadzeni w błąd przed zawarciem małżeństwa, że zostali oszukani przez drugą stronę, że coś zostało przed nimi zatajone. Sakrament pokuty jest takim miejscem, w którym te sprawy się weryfikują i myślę też, że zadaniem spowiednika jest zwrócenie na to uwagi i zobowiązanie w sumieniu do wyznania ewentualnie tego wszystkiego, co mogłoby wpłynąć na uczciwość przy zawieraniu sakramentu małżeństwa lub na jej brak. A zatem, proszę Państwa, reasumując to, co powiedziałem, zanim przyjmiemy sakrament małżeństwa, należy przystąpić do bierzmowania, a także przyjąć sakrament pokuty i Najświętszej Eucharystii. Oczywiście w czasie celebracji sakramentu małżeństwa nupturjenci powinni przyjąć komunię świętą, chyba że to jest niemożliwe, na przykład w przypadku, kiedy jest zawierane małżeństwo z osobą innego wyznania bądź niewierzącą. Jeżeli takie małżeństwo za zgodą ordynariusza miejsca jest celebrowane podczas Eucharystii, to należy dołożyć usilnych starań, aby osoby, które nie są ochrzczone bądź są innego wyznania, nie przystąpiły do komunii świętej. Tu zawsze może pojawić się ten problem, że nagle wszyscy, jak jeden mąż, mówiąc kolokwialnie, przystąpią do komunii świętej. Bardzo na to należy zwrócić uwagę. Dalej, kochani, kiedy mówimy o przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, przed jego zawarciem należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia. Ten przepis, ta norma zawarta w przepisie kanonu 1066, wskazuje nam bardzo ogólnie, że może wystąpić przeszkoda do zawarcia małżeństwa. Zadaniem duszpasterza jest stwierdzenie, czy taka przeszkoda istnieje, czy też nie. I dlatego przed zawarciem małżeństwa przeprowadza się, popularnie rzecz ujmując, tak zwany protokół przedmałżeński, czyli takie badanie, egzamin, jak mówi prawo kanoniczne, narzeczonych. Powinny pojawić się także zapowiedzi przedmałżeńskie oraz użyte wszystkie inne środki do przeprowadzenia badań przed zawarciem małżeństwa, aby proboszcz, pilnie ich przestrzegając, mógł przystąpić do asystowania przy małżeństwie. A zatem protokół przedmałżeński. To jest jakby to bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa, bardzo istotne i bardzo ważne. Myślę, że każdy, kto zawierał małżeństwo, wie, o czym mówię. Po prostu nupturienci, czyli narzeczeni, winni zgłosić się do swojego proboszcza i tam, znowu mówiąc kolokwialnie, spisać protokół przedmałżeński. Proboszcz, czy też kapłan, wikariusz, zadając pytania, powinien wyjaśniać małżonkom, czym są przeszkody do małżeństwa i wady zgody małżeńskiej, a także ewentualnie wykluczyć brak formy kanonicznej. Księża są oczywiście do tego odpowiednio przygotowani poprzez swoje studia teologiczne, a także studium prawa małżeńskiego. Niemniej jednak ten protokół przedmałżeński jest bardzo istotny i chciałbym w jednym z kolejnych naszych spotkań temu protokołowi poświęcić kilka słów i może trochę szerzej go omówić. Niemniej jednak ogólnie rzecz biorąc, w tym protokole znajdują się pytania właśnie o przeszkody małżeńskie, o wady zgody małżeńskiej oraz o formę kanoniczną. Nupturienci powinni na te pytania odpowiadać szczerze. Proszę mi wierzyć, że często w czasie protokołu przedmałżeńskiego, który jest dobrze przeprowadzony, można wyjaśnić małżonkom, czym tak naprawdę jest małżeństwo i co może czynić, co może powodować, że to małżeństwo jest nieważnie zawarte. Obowiązkiem proboszcza jest oczywiście stwierdzenie, czy przeszkody nie występują. Kiedy rozpoczynamy protokół przedmałżeński, najważniejszym dokumentem, jaki powinniśmy przedłożyć proboszczowi, jest akt chrztu. Ten akt chrztu powinien mieć 3 miesiące, a zatem musi to być świeży dokument wyciągnięty z parafii, w której strona przyjęła sakrament chrztu. Akt chrztu jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie posiadamy w Kościele. W tym akcie odnotowywane są wszystkie akty prawne, które występują w naszym życiu chrześcijańskim. No i oczywiście także duchowe, bo zawsze akt prawny w Kościele jest aktem duchowym. I w tymże akcie chrztu zawsze jest odnotowane, czy dana osoba zawarła małżeństwo, czy dana osoba przyjęła sakrament święceń, czy została na przykład biskupem, kardynałem i tak dalej, a nawet papieżem, jak państwo pojedziecie do Wadowic, to tam przy chrzcielnicy Bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny znajduje się kopia aktu chrztu Karola Wojtyły i te wszystkie informacje są tam odnotowane. Czemu to ma służyć w przypadku małżeństwa? Otóż, proszę państwa, jeżeli nupturienci zawrą sakrament małżeństwa, proboszcz parafii, w której odbył się ślub, jest zobowiązany poinformować na piśmie proboszcza parafii chrztu stron o fakcie zawarcia małżeństwa, a ten ma obowiązek odnotowania tego faktu w akcie chrztu. Ma to przede wszystkim służyć wykluczeniu bigamii, czyli wielożeństwa. Jeśli bowiem taki fakt nie zostanie odnotowany w akcie chrztu, to ta osoba może powtórnie starać się zawrzeć małżeństwo, a więc popełnić bigamię. Tego chcemy uniknąć. Jest to poważna przeszkoda do małżeństwa, czyniąca oczywiście małżeństwo nieważnym. I to jest w akcie chrztu. Dlatego tutaj apel przede wszystkim do proboszczów i parafii, w której zawierane jest małżeństwo, i parafii chrztu stron o natychmiastową adnotację w akcie chrztu faktu zawarcia małżeństwa. To jest bardzo istotny fakt, który należy odnotować i to jest obowiązek proboszcza. Proszę państwa, oprócz tego oczywiście składamy przy takim przesłuchaniu przedmałżeńskim inne dokumenty, które są wymagane głównie przez prawo partykularne, a więc są to chociażby świadectwa ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej, są to zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego, które także dopuszczają do zawarcia małżeństwa w sensie cywilnym w przypadku małżeństwa konkordatowego. To są dokumenty poświadczające ukończenie nauk przedmałżeńskich, czyli fakt, że nupturienci są do małżeństwa po prostu przygotowani. Te nauki przedmałżeńskie są bardzo ważne. Nie zapominajmy o nich, nie lekceważmy ich. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek przygotowuje się do kapłaństwa 6 lat, natomiast do małżeństwa jest tam kilka nauk i często traktowanych, no bo my wszystko o małżeństwie wiemy. Proszę mi wierzyć z praktyki sądowej, że wielu, którzy później proszą o stwierdzenie nieważności małżeństwa, pyta się, dlaczego im nie powiedziano, czym tak naprawdę w swej istocie jest małżeństwo, dlaczego im nie wytłumaczono, czym jest zgoda małżeńska, dlaczego im nie powiedziano, jakie są wady zgody małżeńskiej, dlaczego oni nie przyjrzeli się sobie także pod tym kątem. Więc to przygotowanie do małżeństwa jest ważne i dlatego te nauki również należy podjąć. Wszyscy wierni mają obowiązek znane im przeszkody małżeńskie wyjawić przed zawarciem małżeństwa proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca. Proszę Państwa, to nie jest donosicielstwo, to jest obowiązek sumienia. Traktujmy sakrament małżeństwa poważnie. Jeśli wiemy, że istnieją jakieś przeszkody do zawarcia małżeństwa pomiędzy stronami, pomiędzy nupturientami, powinniśmy to proboszczowi zgłosić i proboszcz jest zobowiązany takie zgłoszenie zweryfikować. Tu nie chodzi o to, żeby komuś utrudniać zawarcie małżeństwa, ale my musimy zrobić wszystko, żeby sakrament małżeństwa był w Kościele zawierany ważnie. Stąd instytucja zapowiedzi przedślubnych, zapowiedzi przedmałżeńskich, które Państwo pewnie często słyszycie w swoich kościołach, jak proboszcz zapowiada, że ta i ta osoba ma niebawem zawrzeć małżeństwo i dodaje, jeśli ktokolwiek wie o przeszkodzie, która mogłaby uczynić to małżeństwo nieważnie zawartym, w sumieniu jest zobowiązany poinformować o tym proboszcza. Proszę Państwa, to dzisiaj na tyle. Myślę, że te kwestie są oczywiste. Warto było też o nich powiedzieć z tego względu, żebyście Państwo mieli pewność, że dany ksiądz, który przygotowuje Was do małżeństwa, mówiąc kolokwialnie, nie wymyśla. No takie są przepisy. Tak musi postępować Kościół, żeby małżeństwo było ważnie zawarte i godziwie. Przyjmijmy to wszystko w duchu wielkiej radości, ale też i posłuszeństwa i zaufania Kościołowi, który zna drogę do tego, by małżeństwo sakramentalne było przepełnione obecnością Pana Boga, a On ostatecznie jest gwarantem małżeńskiego szczęścia. Szczęść Boże dzisiaj z Panem Bogiem.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. O małżeństwie w prawie kanonicznym. Mówi oficjał sądu biskupiego ksiądz Bogumił Kępa.